między społeczeństwem X i XI wieku a wspólnotami mniejszymi zachodziły o wiele silniejsze powiązania i układy, niż by to sobie można wyobrazić. Pierwsze zbliżenie następowało w akcie fundacyjnym. Z inicjatywą występował zwykle władca świecki, który wyznaczał teren, wyposażał w ziemię i dochody oraz ustalał na przyszłość relacje między swoją rodziną a klasztorem. Na skutek dokonanej fundacji rodziła się nowa zależność między klasztorem a wasalami i ludnością poddaną. Średniowieczny klasztor był instytucją złożoną, kłopotliwą i kosztowną, gdy chodzi o utrzymanie, a jednocześnie poprzez swoje związki i oddziaływanie społeczne wrastał w rodzimą glebę tak głęboko, że tylko epidemia lub wojna mogły go stamtąd wykorzenić. Powody, dla których fundowano klasztory, prócz spraw czysto doczesnych, jak podniesienie poziomu życia społecznego czy wzrost wydajności gospodarczej, miały charakter przede wszystkim religijny. Chodziło tu głównie o zabezpieczenie fundatorowi i jego najbliższym pomyślności tu na ziemi oraz wiecznego zbawienia po śmierci. Oto miały się modlić codziennie pokolenia mnichów stosownie do tego, co postanowiono w akcie fundacyjnym. Angielski król Edgar, założywszy w roku 966 klasztor w Winchester, napisał tak: w obawie, by nie narazić się na męki wiecznej, nie spełniwszy woli tego, który porusza wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi, wypędziłem, czyniąc to jako zastępca Chrystusa, zgraje występnych kanoników z różnych klasztorów, będących pod moim nadzorem, albowiem z ich orędownictwa nie mam żadnych korzyści. I zastąpiłem ich wspólnotami mnichów, miłych Bogu, którzy orędować będą za nami nieustannie. Fundator, jako największy dobrodziej klasztoru, miał wobec mnichów specjalne wymagania. Chciał tam widzieć w pierwszym rzędzie ludzi oddanych ciągłej modlitwie i sprawujących z wielkim kunsztem czynności liturgiczne. Ujmą też dla niego byłoby dostrzec jakieś oznaki ubóstwa w odzieży, sprzęcie czy w budynkach. Życie mnisze miało być wyrazem ideałów i potrzeb społecznych, a nie ucieczką od świata podejmowaną przez poszczególne jednostki. Ideał taki wymagał ciągłej troski o kandydatów do życia zakonnego. Dobre urodzenie, co prawda, nie traciło swych walorów za murami klasztornymi, ale w końcu skąd było wziąć dostateczną ilość dobrze urodzonych? Próbowano rozwiązać to w dwojaki sposób. Albo nadawano życiu mniejszemu prestiż arystokratyczny, gdzie wstępujących z niższych sfer społecznych jakoś nobilitowano, albo też przyjmowano dzieci z woli rodziców z góry już przeznaczone do życia zakonnego. Z grona takich beztroskich i niczego nieświadomych malców wyrósł kiedyś bardzo mądry i świątobliwy mnich Beda, zwany Czcigodnym. Wpływ klasztoru na religijność ludzi świeckich był w średniowieczu olbrzymi. W X i XI wieku przyjęły się odprawiane na wzór godzin kanonicznych tak zwane godzinki, które przez całe wieki stanowiły bardzo popularną formę modlitwy dla szerokich mas wiernych. Zwyczaje mnisze przyjmowały się w społeczeństwie bez żadnego nacisku, po prostu sympatii. Modlitewne praktyki przenikały do kolegiat i kościołów katedralnych, stamtąd do kościołów parafialnych, a nawet do domów prywatnych. Zdarzali się i tacy, co w swoim życiu osobistym przyswajali sobie przynajmniej częściowo styl życia zakonnego. Taką pobożną osobą była na przykład królowa szkocka Małgorzata, zmarła w roku 1093, która swój dzień rozpoczynała od odmówienia oficjum do Trójcy Przynajświętszej, Świętego Krzyża, Błogosławionej Dziewicy oraz od modlitw za zmarłych. Zaś jej mąż, król Malcolm, jako że czytać nie potrafił, obracał w rękach, całował i głaskał książki, z których jego małżonka się modliła. Wielu też chciało być pochowanych w klasztorach, wierząc z całą ufnością w skuteczność codziennego oficjum za zmarłych. Nawet ci, co łupili klasztory, odczuwali pewną pociechę na myśl, że mnisi, co prawda nie jako dobrodziejów, lecz jako wrogów, ale i tak będą w modlitwie wspominać.